Dobry wieczór, witam kolejnego gościa.
Dobry wieczór.
Pani Teresa, miło mi. Pani Teresko, chłodno w naszym studiu, a czasem chłodno jest bardzo i zimno, jak mówią panie, w środowe wieczory, kiedy człowiek nie czuje znikąd światła i ciepła i czuje się absolutnie samotny, gdzieś wepchnięty w kąt, nie potrafi sobie znaleźć miejsca i wtedy czuje tę bezsilność?
Tak. Są takie momenty, kiedy noc rzeczywiście robi się bardzo czarna. Kiedy już dzieci poszły spać, kiedy doświadczenie dnia dzisiejszego było tak trudne do udźwignięcia, że nawet spać nie można.
Że nie chce się spać.
Nie chce się spać. Analizuje się to wszystko, co się działo. Włączają się czarne filmy. Włącza się strach, wstyd, wszelkiego rodzaju negatywne uczucia, które nie pozwalają zasnąć. I lęk o przyszłość, o swoją, o swoich dzieci. Jest to rzeczywiście stan bardzo trudny. Wiele osób nie radzi sobie z tym. Nie wie, gdzie szukać pomocy. Starają się mówić, ja również, rodzinie, najbliższym. Ale oni tego nie rozumieją. Są przecież takie stereotypy, są takie powiedzenia, że a co się dzieje, przecież troszkę wypił, a co się dzieje, przecież tylko się spóźnił, a coś takich tłumaczeń.
I potem już nie chce się rozmawiać na ten temat.
Nie chce się.
Z taką osobą, która w ten sposób
nie
reaguje.
Nie chce się. Wzrasta poczucie krzywdy, wzrasta poczucie żalu. Są utracone marzenia. Ma się takie wrażenie, jakby moje życie szło w ruinę. Moje życie i życie moich dzieci. Bo to też jest ważne. Bo ja jestem osobą dorosłą, ale mam dzieci, które chcę wychować najlepiej, jak potrafię. I chcę im zapewnić bezpieczeństwo. A w chorym domu tego bezpieczeństwa nie ma. I bardzo często jest tak, że dzieci w rodzinach alkoholowych obwiniają matki. Można by powiedzieć, dlaczego mamy,
no właśnie,
tak?
Mama, przecież która... ten ojciec jest chory, on pije.
Tak, ale mama, która dba, która czasami na dwa etaty pracuje, która próbuje związać koniec z końcem i jeszcze ona jest obwiniana przez dzieci? Z prostej przyczyny. Dlatego, że nic nie zrobiła. Dlatego, że...
Tkwiła w tym.
I dzieci zadają pytanie, czemu? Po co? No, my kobiety, matki, mamy proste wytłumaczenie. Dla ich dobra. Żeby miały ojca, żeby nie było rozbitej rodziny. I takich właśnie przekonań błędnych jest bardzo dużo.
Takie argumenty się pojawiają.
I same sobie tłumaczymy. Ja sobie też tłumaczyłam. Bo nie będę rozbijała rodziny. Bo nie będę robiła tego czy tamtego. I dużo złego doświadczyły również moje dzieci. Dzieci moich znajomych i przyjaciół. I to jest taki krąg, z którego bardzo trudno jest się wyzwolić. Moje doświadczenia pokazują, że jest na to szansa. Że jednak mimo wszystko można. Ja pochodzę z rodziny, gdzie mój ojciec był alkoholikiem. Później następne pokolenia.
Przejdę na chwileczkę, pozwolę sobie wejść w słowo, bo jakiś czas temu, kiedy w studiu gościłam pana profesora Janusza Kockiego i panią profesor Kocką, podejmowaliśmy temat genetycznych predyspozycji do popadnięcia w chorobę alkoholową. I wówczas pan profesor powiedział coś tak bardzo istotnego, że żeby, to oczywiście ma związek z określonym rysunkiem genów, ale przez 4 pokolenia ma się tę predyspozycję. Czyli to nie jest dziedziczenie w prostej linii, aczkolwiek bardzo często tak bywa, że jest ta skłonność przenoszona, jest taka predyspozycja. Dopiero jeśli przez 4 pokolenia jest jakby uwolnienie od tego nałogu, od tej choroby, to kolejne ma szansę na absolutnie zaniknięcie tych predyspozycji genetycznych. Nauka się rozwija, ale i jakie to ma znaczenie, się też zastanawiali państwo. No ma znaczenie takie, że wówczas ta wiedza może się przydać komuś, kto powinien zwracać uwagę na to, że nie sięga po taki czy inny specyfik, prawda? Czy może mieć skłonność, czy do choroby alkoholowej, czy do zażywania narkotyków. No i to, o czym pani mówi, że człowiek też odczuwa emocjonalnie, zna pewne rzeczy. Wie, na własnej skórze przeżył, prawda?
Ale tak jak pani zauważyła, pani Ewo, jak doktor, jak profesor też powiedział, to są tylko predyspozycje.
Oczywiście.
To nie jest wyrok, to nie jest stygmatyzm.
Niektórzy niestety tak to przyjmują.
Niektórzy tak przyjmują. Czemu? Ponieważ ich sposób zachowania, sposób reakcji nie pozwala im się wyrwać z tego kręgu. Ponieważ ja patrząc na to, co się dzieje w moim domu, ja sama sobie powiedziałam, ja nie chcę tak żyć. I dużo osób też mówi, ja nie chcę tak żyć, a mimo to sięga po alkohol. Czemu? Ponieważ są słabi psychicznie. Ponieważ w pewnym momencie ich życia nie potrafią znaleźć wokół siebie ludzi, którzy pokażą im światło, czyli zainteresują młodzież sportem, zainteresują dzieci sztuką, muzyką. No tych sposobów na
tak,
poradzenie
żeby tych pasji,
sobie.
Poszukać pasji, prawdziwych pasji.
Poszukać pasji. Spróbować zastąpić te negatywne uczucia, które się w nas budzą, ten brak radzenia sobie, bo to szczególnie o to chodzi. Ja sobie nie radzę, więc co robię? Szukam przyjemności. I między innymi jedną z przyjemności jest alkohol, jest piwo, tak? Bardzo wcześnie przecież młodzież zaczyna używać piwa jako napoju, nie jako środka uzależniającego. To jest po prostu napój, tak jak herbata. A to niestety prowadzi do uzależnienia i o tym się nie mówi. Tak jak tutaj niedaleko jest miasteczko akademickie, przecież jakie są reklamy? Jak wypijesz piwo, zdasz egzamin, tak? Nie od tego, czy nauczysz się, tylko od tego, czy wypijesz piwo. Będziesz na luzie. To, no, widzimy na ulicach.
Tak. Ze wszech stron ogarnia takie zaproszenia ogarniają młodych ludzi, a to są teraz wakacje. To jest taki czas też trudny dla młodych ludzi. Skoro mam panią w studiu, to jeszcze podpytam o grupę Alatin w tej części naszej rozmowy, bo po 23 poproszę o pani świadectwo i o pani spojrzenie na pierwszy krok, bo głównie przy nim zatrzymujecie się w tym roku, przy tej wędrówce. Grupy Alatin mają swoje spotkania w czasie wakacji?
Tak. Grupy Alatin spotykają się co tydzień systematycznie. We wtorek o godzinie 19 na ulicy Kasztanowej jest grupa Różani. I tam przychodzą dzieci, których rodzice mają chorobę alkoholową. I rzeczywiście te dzieciaki są fantastyczne. Bo niezależnie od tego, co się dzieje w domu, nabywają odwagi. Przychodzą pierwszy raz z uczuciami negatywnymi, z lękiem, ze strachem. Co ja tam zobaczę? Kogo ja tam spotkam? Co będą mi tam mówić? Tak? I zostają. Z radością zostają. Ponieważ uczą się, co to jest choroba alkoholowa. Uczą się swoich uczuć. Bo w domu nie rozmawia się o uczuciach. W domu zazwyczaj rodzice wydają komunikaty, polecenia, informacje. Ale takich głębszych rozmów, zwłaszcza w chorych domach, nie ma. Co czujesz? Dlaczego się tak czujesz? Co się zadziało? Czemu jesteś smutny? Czemu jesteś radosny?
Jak nazwiesz to uczucie?
Jak nazwiesz? My nie umiemy tego nazywać i nasze dzieci też tego nie umieją. A Alatin właśnie pomaga przede wszystkim nauczyć się o chorobie, nauczyć się o swoich uczuciach, daje czas i perspektywę przyjrzenia się temu, co się dzieje w ich domu w ciągu tych 2 godzin, tak? Te dzieci się śmieją, te dzieci są radosne, mimo że wiedzą, że wyjdą stamtąd i może być różnie, tak? Ale odwaga, śmiałość, nazywanie rzeczy po imieniu. I muszę powiedzieć, że często zdarza się tak, że mamy nie są zadowolone, kiedy dzieci wracają do domu i mówią: mamo, tak nie można, ty się nieprawidłowo zachowujesz. Więc tutaj też...
Jak wiele możemy się nauczyć od dzieci.
I trzeba.
I trzeba się uczyć od dzieci. I trzeba. One są prawdziwe, otwarte. Jeszcze nie manipulują.
Nie manipulują, tak. I trzeba dzieci nauczyć się słuchać. Nie tylko słyszeć, ale słuchać tego, co one mówią. Bo nastolatkowie niestety, ale kryją się ze swoimi głębokimi uczuciami.
Problemami.
Tak, ze strachem, z lękiem, z brakiem akceptacji wśród młodzieży. Jest to nagminne przecież teraz.
No i ten temat to można byłoby rozwinąć w kolejnym programie, pani Tereniu. Po 23 powrócimy do naszej rozmowy i będę panią prosiła wtedy o pani opowieść, pani historię, pani świadectwo i pani spojrzenie na pierwszy, najważniejszy krok. Jak pani interpretuje, odbiera, odczuwa, co dziś może pani powiedzieć o tym, czym jest bezsilność i jak ona jest ważna, niezależnie od tego, jaką nazwę nosi, bo zdawałoby się bezsilność, ale ona przecież coś znaczy. To poczucie bezsilności
Oczywiście. Ma
ogromne znaczenie.
Ma to ogromne znaczenie. I ja przyszłam z poczuciem do wspólnoty wstydu. Ogromny wstyd, ogromny ból, żal, wszystkie negatywne uczucia, jakie może mieć matka, żona, córka nawet, ponieważ w mojej rodzinie alkoholizm bardzo głęboko się zagnieździł, więc kolejne pokolenia niestety nadużywają tego środka do rozwiązywania swoich problemów, które w żaden sposób nie są w stanie rozwiązać, bo to nie tędy droga.
Zatrzymajmy się. Po wiadomościach, po 23 spotkamy się ponownie.